panie doktorze, powiedział pan o tym najważniejszym słowie proszę, które być może warto byłoby odnaleźć, odszukać. Nie wiem, niektórzy muszą przekroczyć pewną barierę, by wypowiedzieć to słowo, czy w jakikolwiek sposób skomunikować się z otoczeniem. Ktoś powiedział kiedyś tak pięknie, że to jest słowo klucz. Oczywiście, tak jak proszę, dziękuję, przepraszam, ale to jest jedno z najtrudniejszych słów z tego zestawu słów niezwykłych.
No tak, to znaczy przede wszystkim warto sobie też zdać sprawę z tego, że osoby, które znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych, osoby, które cierpią z powodu uzależnienia, no niekoniecznie nawet, bo dzisiaj tak się troszeczkę nadużywa tego słowa, nawet uzależnienie, natomiast często dotyczy to osób, które nadużywają substancji albo zachowują się w sposób kompulsywny, bo dotyczy to również zachowań tych właśnie uzależnień od czynności, od nawyków pewnych, więc tutaj nie wszyscy są uzależnieni, ale ich zachowanie jakby sprawia pewne problemy. Powoduje, że ci ludzie na co dzień są niezadowoleni ze swojego życia, często zdają sobie z tego sprawę, ale gdybyśmy przeanalizowali historię często takich osób, to jakie losy, co przeżyli, jak wyglądało ich dzieciństwo, to właściwie w 90% to są osoby, które zostały zawiedzione przez jakichś najbliższych. Bardzo często to jest kwestia poczucia zawodu ze strony rodziców, ze strony znajomych, ze strony czasami rówieśników, więc tutaj też powinniśmy wiedzieć, czy jakby zrozumieć, że wyjście na zewnątrz, wyciągnięcie tej ręki, poproszenie o pomoc jest szczególnie trudne w takich sytuacjach. My dzisiaj sami mamy z tym problemy. Gdybyśmy przeanalizowali tak współczesne społeczeństwo osób, które tak jak my tu i w większości uważamy się za zdrowe, tak, za tych, którzy pracują, działają na co dzień, wychodzą do innych, realizują mnóstwo różnego rodzaju zadań, to jednak coraz więcej specjalistów podkreśla fakt, że żyjemy w społeczeństwie bardzo hermetycznym, to znaczy takim, niektórzy nazywają to atomistycznym, czyli jak te atomy, które czasami tylko zderzają się gdzieś na ulicy, czy przy okazji załatwiania różnych, to no mówiąc może humorystycznie w tym kontekście można powiedzieć, że najczęściej chyba powtarzane kłamstwo w dzisiejszych czasach to jest sformułowanie czy stwierdzenie właśnie miałem do ciebie zadzwonić. Ale to też jest no może takie tragikomiczne, gdyż bardzo wielu ludzi decyduje się na to, żeby jednak na przykład czas wolny spędzać samemu, żeby z tymi ludźmi nie być z różnych powodów. Przypisujemy winę czasami mediom, czasami internetowi, prawda, temu, że tak się teraz młodych ludzi wychowuje, że te relacje jakoś tam cierpią, szwankują. No to jest w dużej części prawda, bo też gdybyśmy się przyjrzeli analizie różnego rodzaju zaburzeń zachowania, zdrowia psychicznego, też o tym coraz częściej się mówi, to też u źródeł, u podłoża większości tych różnego rodzaju zaburzeń leży nieprawidłowa relacja międzyludzka. Ta relacja jest takim, to jest takie dzisiaj, ja bym powiedział, słowo klucz, od niej zależy wszystko. Jeżeli spotkamy się z człowiekiem, który jest uzależniony, jeżeli spotkamy się z człowiekiem, który cierpi na depresję, taką nie egzogenną, ale endogenną, czyli
prostu, tak,
depresję w sensie nerwicy, różnego rodzaju, zresztą innych nerwic, różnego rodzaju zaburzeń właśnie zdrowia psychicznego, to jak się analizuje czy stawia diagnozę, to zawsze dopatrzymy się jakichś nieprawidłowych relacji. Czyli ta relacja międzyludzka gdzieś ucierpiała u tych ludzi, ona była nie trwała, ona była zdawkowa, ona była wystawiona na jakąś ciężką próbę, czasami była traumatyczna, a czasami wręcz dotyczyła różnego rodzaju silnych przeżyć traumatycznych, wcale niekoniecznie w dzieciństwie, ale również i w późniejszym życiu. I te nieprawidłowe relacje powodują, że człowiek po prostu zaczyna często bać się kontaktu z innymi ludźmi, najnormalniej w świecie
ucieka.
Nie chce powtórzyć tych traumatycznych wydarzeń, bo wydaje mu się, że wszystko zawsze będzie kończyć się tak samo. Nie widzi możliwości innego postępowania. Boi się, że los jakby pokieruje go znowu na te same dramatyczne i bolesne drogi, na których już był. I żeby pokazać inne wyjście, ten drugi człowiek często jest niezbędny. Niezbędny jest ktoś z zewnątrz. Niezbędny jest specjalista albo przyjaciel, albo ktoś taki, kto powie, nie bój się. Rzadko kiedy udaje się komuś samemu takie coś przełamać. Natomiast o wiele łatwiej jest, jeżeli ktoś inny z zewnątrz poda rękę i powie, ja przy tobie będę. Mówię tak dlatego, bo często wcale nie musi to być jakiś wysokiej klasy specjalista, który zastosuje setki czy tam ileś tysiące technik, które są w tej chwili modne. Natomiast bardzo często do tego, żeby podjąć taką trudną decyzję o zmianie swojego postępowania, o zmianie siebie i zaryzykowanie czasami również, potrzebny jest ktoś, kto obniży poziom lęku. Czasami wystarczy obniżenie lęku, a obniżenie lęku to wcale nie musi być rada, wskazówka, to czasami jest
obecność,
bycie, towarzyszenie, czyli bycie gdzieś obok osoby, której mogę zaufać. I to jest niesamowicie ważne, szczególnie dla młodych ludzi, co się często powtarza, bo rozwój młodego człowieka trzeba tak oczywiście z przymrużeniem oka trochę umownie, ale przemnożyć przez 10, jeżeli chodzi o tempo.
Tak.
Przez 10 w porównaniu z naszym rozwojem. Dorosły człowiek jest w stanie wytrzymać tydzień, miesiąc, poczyta książkę, powie, nic mu nie ucieknie. Ale młody człowiek, dla niego jeden dzień, często to jest tak, jak dla nas pół roku życia.
Zupełnie inaczej postrzegają czas i przestrzeń.
Tak, to jest jeden dzień, to jest dzień pełen właśnie różnego rodzaju nadziei, kontaktów, relacji, które powinny się udać, bądź też nie. To jest, ja to często nazywam poligonem doświadczalnym. Temu młodemu człowiekowi potrzebny jest taki poligon doświadczalny, czyli na przykład klasa szkolna, ten korytarz na przerwie szkolnej, tak, jak również to tak zwane podwórko, na którym on przeżyje zarówno wzloty, radości, ale też i upadki. Będzie umiał poradzić sobie, bo to przećwiczy. To jest niezbędne do tego, żeby on umiał prawidłowo funkcjonować w dorosłym życiu.
To jest tak jak z nauką pisania, prawda?
No jak to się mówi czasami, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz, tak, tak jak i z łyżwami trochę, ale tak to jest. To znaczy im mniej młody człowiek będzie miał takich doświadczeń, tym trudniej mu będzie później w dorosłym życiu, a im trudniej mu będzie w dorosłym życiu, im mniej satysfakcjonujące relacje, które będzie tworzył ze swoimi znajomymi, tak, tymi bliskimi osobami, tym będzie bardziej zagrożony tym, że będzie chciał to jakoś zastąpić, no bo co daje nam relacja? Relacja z drugim człowiekiem daje nam możliwość zaspokojenia potrzeb psychicznych. Generalnie wszystkich.
A mówiąc kolokwialnie, radość życia.
No tak jesteśmy skonstruowani, że nie możemy być sami. To znaczy człowiek, żeby zaspokoić takie potrzeby jak miłość, przyjaźń, uznanie, afiliacja, akceptacja, potrzebuje drugiego człowieka. Jeżeli go nie ma, albo jeżeli nie umie stworzyć z nim relacji, to będzie czuł pustkę, będzie czuł dyskomfort do tego stopnia uciążliwy, że będzie starał się niestety, tak jak duża część jakichś osób, zastąpić go, ja to nazywam protezą tego szczęścia. A proteza szczęścia to niestety może być alkohol, narkotyk, to może być również przemoc, to mogą być różnego rodzaju zachowania, których jest sporo, których nie akceptujemy, różnego rodzaju aspołeczne zachowania, które tylko pozornie dają możliwość zaspokojenia tych potrzeb. Człowiek się od nich uzależnia, a jednocześnie one działają destrukcyjnie na rozwój człowieka.
I tu jest to kolejne pytanie, właściwie pytanie, na które już poniekąd pan doktor po części wchodzi w ten zakres. Właśnie skąd się biorą, czasem zadaje się takie pytanie, a skąd się biorą te różne patologiczne zachowania? Przecież dziecko ma wszystko, jest wychowywane w tak zwanej dobrej rodzinie, przykładnej. Bardzo często także tu na naszej antenie pojawiają się różne wątpliwości, pytania, zagadnienia, podróże w tę stronę. Jak to jest? Z czego to się bierze?
No właśnie, to trzeba by sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście istnieją przykładne rodziny.
To jest też problem demokratyczny. Przepraszam, że użyję tego określenia. Tak jak często goście, którzy miewali problem, czy mają problem uzależnienia, wychodzą z tego problemu, leczą się, opowiadają o swoich doświadczeniach, dają swoje świadectwa. Mówią o tym, że tutaj nie ma jakiejś takiej konkretnej zależności. Po prostu każdego może to dotknąć, ale wszystko się bierze z czegoś.
W przypadku uzależnienia, w przypadku jakiegoś zagrożenia, zaburzenia rozwoju psychicznego, to nie jest przypadek. Bardzo często my, nawet dzisiaj, próbujemy sobie ulżyć, tłumacząc, czy zrzucając odpowiedzialność na coś, na co nie mamy wpływu. Na przykład mówimy, że alkoholizm jest w genach zapisany, ale nikt tego nie udowodnił tak naprawdę, że alkoholizm jest zapisany w genach. Raczej tutaj możemy mieć większy wpływ, czy jakby do czynienia z wpływem środowiska. Natomiast ja kiedyś, żeby zilustrować tą sytuację, przeżyłem coś ciekawego, to znaczy byłem na wsi, takiej sielskiej, spokojnej, gdzie siedzieliśmy na ławce. Ja i dwóch mieszkańców tej wsi rozmawialiśmy sobie jakoś tak miło, było zielono, cisza, spokojnie, spokój. Cisza i tam była ta ławka i taka wiejska droga, dość szeroka i nagle zobaczyliśmy, że gdzieś w oddali na tej drodze pojawił się człowiek, który zaczął się do nas zbliżać i gdy już był jakiś taki niedaleki ten odstęp od nas, zauważyliśmy, no, że to był, ten człowiek był całkiem pijany. Dość młody, to znaczy młody, no około 30 lat, coś koło tego. I im bliżej był, no tym gorzej to wyglądało, ponieważ on się strasznie zataczał, no coś bełkotał, wyglądał strasznie, chwiał się. No i póki jeszcze był daleko, to myśmy jakoś tam rozmawiali, no ale potem już nie bardzo się dało. On był bardzo blisko, spojrzał na nas, w ogóle nie bardzo nas rozpoznał, nie zauważył, w ogóle coś brzydkiego powiedział i zaczął iść dalej. I minął nas i poszedł. No poszedł z trudem, ale zataczając się. No i wtedy tak jakoś dziwnie nam się na tej ławce zrobiło. Nikt nic nie mówił. No bo cóż było powiedzieć w takiej sytuacji. I wtedy z tej ciszy jeden z tych moich znajomych powiedział, no bo tak chyba się mówi w takich sytuacjach, jak sobie wyobrażam. Patrzcie, co to alkohol może z człowieka zrobić. Na co ten drugi znajomy odpowiedział, a taką porządną rodzinę ma. I właściwie na tym się skończyły te wypowiedzi. Chwilę jeszcze posiedzieliśmy cicho i przeszliśmy do swoich tematów, ale ja do tej pory nie mogę zapomnieć tej sytuacji, tak. Ponieważ w tych wypowiedziach tych dwóch rozmówców moich jakby pokazały się dwa takie bardzo niezdrowe, można by powiedzieć, stereotypy, bo przede wszystkim jest to tak, próba zrzucenia winy na alkohol, czyli wskazania, że gdyby na przykład alkoholu nie było, to temu człowiekowi by nic nie było. On generalnie jest w porządku. Natomiast ten straszny alkohol go zepsuł. I jeszcze gorsze podejście, mówiące o tym, że
ma porządną,
a taką
rodzinę.
Wspaniałą rodzinę ma. No to gdyby miał tą rodzinę wspaniałą, to najprawdopodobniej nie doszłoby do tego, bo przecież alkoholizm to nie jest tylko i wyłącznie choroba, której, no nie wiem, jakby istotą jest picie alkoholu, ale przede wszystkim jest to choroba osobowości, która
no i tych emocji,
w jakiś
relacji,
sposób kształtuje się od najwcześniejszych relacji w dzieciństwie, więc tutaj rodzina, jak i rodzice mają kluczowy wpływ, ale to właśnie stereotypy społeczne powodują, że my myślimy inaczej i bardzo często usprawiedliwiamy się albo innych, mówiąc na przykład, to geny, to rówieśnicy, to za dużo tego alkoholu jest gdzieś tam sprzedawanego, to jakoś, no bo nikt nie lubi stać się, jak to się mówi, ojcem porażki, tak? Czyli odpowiadać za coś, co się gdzieś tam nie udaje. Sukces ma wielu ojców, porażka niekoniecznie. I To jest też, nad czym powinniśmy się zastanowić, na przykład będąc rodzicami chociażby, zastanawiając się, co ja mogę, czy na ile jestem skuteczny jako rodzic, gdzie kończy się i zaczyna moja odpowiedzialność, bo rzeczywiście za pewne sytuacje w życiu nie jesteśmy odpowiedzialni. To tak jak chociażby za deszcz w dużej mierze i czy pogodę, ludzie denerwują się na to, że pada, a nie mają na to żadnego wpływu. Natomiast na niektóre rzeczy, chociażby na wychowanie dzieci, możemy mieć bardzo duży wpływ, między innymi taki, który spowoduje, że one będą rozwijać się bezpiecznie, czyli nie będą podatne na użycie substancji psychoaktywnej, czy zastosowanie przemocy, czy wiele innych różnych zagrożeń, które gdzieś tam na nich czyhają, czy czekają, czy mogą im grozić też już nawet we wczesnym rozwoju.